wieczornej części programu w Radiu RMF 24. Porozmawiamy teraz o bardzo ważnej informacji ze świata nauki, bo jak już informowaliśmy także w naszych faktach, w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy urodziło się dziecko z DNA pochodzącym od trzech osób. Trzecią osobą była kobieta, a pobrano od niej materiał genetyczny. Zawierał 37 zdrowych genów, co stanowi 0,1% całego materiału genetycznego, jaki jest potrzebny do właściwego rozwoju zarodka. No, umożliwi to małemu pacjentowi uniknięcie śmiertelnych chorób genetycznych. Tak to wygląda w zarysie, ale teraz z nami ekspert, pani profesor Ewa Bartnik, genetyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, pani profesor, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
Czy jak pani usłyszała tę wiadomość, to ucieszyła się pani z tego genetycznego eksperymentu?
W zasadzie nie. Po pierwsze, to nie jest pierwsze dziecko. Jest jeden chłopiec urodzony w 16 roku w Meksyku, który dokładnie miał zrobione to, o czym tutaj mowa. Po drugie, jest już też trochę dzieci na świecie. To będzie troszkę skomplikowane. One nie miały... To się nazywa po angielsku mitochondrial replacement. Ja to nazywam podmianą mitochondriów. Mitochondria są naszymi fabrykami energetycznymi i jeżeli w ich DNA, bo mają własne DNA, coś jest nie tak, są różne choroby, głównie nerwowo-mięśniowe. I to był przypadek tego chłopca z Meksyku i to był przypadek teraz tego dziecka. Natomiast dwie kliniki zajmujące się zapłodnieniem, klasycznie nazywanym po polsku in vitro, zajmują się podmianą tych mitochondriów u kobiet, które miały kłopoty z zajściem w ciążę przy zapłodnieniu pozaustrojowym. Więc jest chyba prawdopodobnie około 10 takich dzieci na świecie. A jest już jeden taki chłopiec, z tym, że wiemy o nim tylko tyle, że to zostało zrobione, bo jego matka miała chorobę mitochondrialną, straciła dwoje już urodzonych dzieci, miała 4 poronienia i to było to pierwsze dziecko. A w Anglii w zasadzie ja na to czekam od wiosny 17 roku, bo wtedy Newcastle, gdzie to było zrobione, miał pozwolenie na tego typu procedurę podmiany.
Pani profesor, no bo z jednej strony wiadomo, narodzenie dziecka długo oczekiwanego, zwłaszcza jeśli wcześniej rodzice mieli poważny problem, żeby w ogóle udało się po prostu poczęcie, to z drugiej strony pojawia się taka wątpliwość, nawet może i niepokój, czy to jest tylko triumf nauki, czy też może już jakiś eksperyment medyczny, który tak możemy nazwać?
Znaczy, to jest zgodne z prawem w Anglii i jeszcze paru innych krajach i Anglia przegłosowała to w 15 roku, że jeżeli się podmieni mitochondria w zarodku, bo ja będę to nazywała podmianą mitochondriów,
to jest najprostsze. Oczywiście.
To jest, to będzie można taki zarodek zaimplantować u matki, bo ogólnie przepisy większości krajów zakazują robienia czegokolwiek z zarodkami, w którym cokolwiek zmieniono. Ta zmiana tutaj, to brzmi, to troje rodziców i tak dalej. My mamy, powiedzmy, 20 tysięcy genów kodujących białka w naszych chromosomach. W mitochondriach jest ich 13, więc ta dawczyni mitochondriów daje 13 genów kodujących białka. To naprawdę nie jest dużo. A alternatywa jest taka, że takie dziecko nie wiadomo, czy będzie zdrowe, czy nie będzie zdrowe. Tego się nie robi przy leciutkich chorobach. To się robi przy chorobach mitochondrialnych, które mają bardzo złe rokowanie.
Czyli z jednej strony mówi pani profesor, że to jest malutko, ale z drugiej strony ta niewielka porcja, że tak to nazwę, czy też ten zestaw genów powoduje, że można liczyć na bezpieczne, zdrowe życie dla tego dziecka.
W zasadzie z ogromnym, wysokim prawdopodobieństwem, bo biologia ma tą miłą cechę, że rzadko kiedyś coś jest 100%, ale tak wygląda, tak. O tym chłopcu sprzed kilku lat nic więcej nie wiemy, bo jego rodzice po prostu pozwolili na pobranie DNA z różnych tam, nie wiem, włosów, krwi i tak dalej, takich łatwo dostępnych rzeczy. Nie było tam dużo tych defektywnych mitochondriów od matki i po prostu powiedzieli, że nie będą się dalej bawić w eksperymenty i pojechali, oni są z Jemenu, ile dobrze pamiętam. Natomiast nie jest jasne, czy to jest jedno dziecko. Jak się, to, mówię teraz o Anglii.
Tak.
Jak się dobrze wczyta w to, to jest powiedziane, że było ich mniej niż pięć. Natomiast nie jest powiedziane, czy było tylko to jedno. Nie wiemy, czy jest chłopcem, czy dziewczynką. Nie wiemy, jaka to była choroba mitochondrialna. Tak, tak bardzo oględne formy prezentowania czegokolwiek dawno nie widziało.
Tak, no tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, że eksperci często podkreślają, że z racji tego sposobu, w jaki ten zabieg, o którym rozmawiamy dzisiaj, został przeprowadzony, nie można mówić o sytuacji, w której dziecko formalnie posiada troje rodziców, bo czy rzeczywiście nie ma żadnego ryzyka, że od tego trzeciego dawcy DNA nie będzie jakichś cech, które mogą potem w trakcie całego życia nawet wyjść.
No nie, znaczy mitochondria są bardzo ważnym elementem naszych komórek, bo są odpowiedzialne za produkcję energii i są odpowiedzialne za dużo różnych ciekawych procesów, ale tylko niewiele genów pochodzi z DNA mitochondrialnego i to nie jest to, że one są nieważne, bo bez nich by nas nie było, ale tego jest malutko po prostu. Ja mówię na wykładach, że to nie jest dziecko trojga rodziców, tylko jest to dziecko 2 i 13-20 tysięcznych rodziców, a 13-20 tysięcznych to nie jest dużo.
Tak,
jest 13 genów białkowych i 20 tysięcy wiąż.
To taki mały okruszek dający szansę na lepsze życie i to też bardzo ważne. Pani profesor, wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, że ten eksperyment, chociaż może chyba nie należy używać już tego słowa, tylko ta pomoc nauki w poczęciu i dodanie tych 13-20 tysięcznych części genów po to, żeby dziecko było zdrowe, to jest pewien proces, który sprawia, że pomagamy komuś, dajemy mu szansę, żeby jego życie było zdrowsze, bezpieczniejsze i lepsze. Czy tego typu pomysły na zmiany w genach są tylko na tym poziomie w procesach in vitro, czy też możemy myśleć o jakiejś bardziej szerszym zakresie inżynierii genetycznej?
Znaczy, zależy o czym dokładnie myślimy. Możemy pomagać ludziom, którzy są chorzy przez terapię genową. To nie dotyczy mitochondriów, to dotyczy między innymi chorób krwi, anemii sierpowatej i tak dalej. Natomiast myślę, że część naszych słuchaczy będzie pamiętała o tym, co się działo jesienią 2018 roku, kiedy prasa szumiała o tym, że chiński biotechnolog He Yang Kui zmodyfikował DNA dwóch zarodków i urodziły się dwie dziewczynki, którym zresztą nic z powodzeniem nie zmienił. Idea była, że będą odporne na AIDS, nie wyszło mu to. I to było znacznie bardziej, jakby to powiedzieć, to co się wydarzyło w Anglii, przedtem było mnóstwo badań, mnóstwo konsultacji społecznych, były dopuszczenie tego przez obie izby parlamentu angielskiego. Natomiast on to zrobił na zasadzie, że zobaczmy, co z tego wyjdzie, bo będzie pięknie. Zresztą siedział w więzieniu 3 lata, niedawno wyszedł. Więc jest możliwe, wiele bardzo poważnych ciał zajmujących się bioetyką, zdrowiem ludzkim i tak dalej, rozważa, czy w przyszłości nie będziemy mogli bardziej ingerować w ludzki DNA, żeby nie tylko podmienić mitochondria, co jest, jak powiedzieliśmy, no mało tego jest, niewielka liczba genów, nie zmieniamy jądra komórkowego, że może w przyszłości będą uzasadnione powody, żeby modyfikować, powiedzmy, żeby nie rodzili się ludzie z chorobą Huntingtona i tak dalej. Jak odległe, to jest trudno powiedzieć. Technika ogólnie istnieje, ale jeszcze nie jest na tyle dopracowana, żeby to miało sens.
Czy mamy to rozumieć w ten sposób, że to jest ciągle taki proces, taki czas nauki w tym zakresie, który jest pewnego rodzaju badaniem, bo tutaj jeszcze się wchodzi w obszary, których nikt nigdy wcześniej tego nie robił, nie ma żadnych doświadczeń, tylko mówiąc wprost, jak się nie zrobi próby, to pewnie nie będzie wiadomo, co z tego wyjdzie.
W wielu krajach nie są, w tym Polsce nie są dozwolone żadne prace na zarodkach ludzkich. Są kraje takie jak powiedzmy Anglia, Korea, parę innych, gdzie te prace są dozwolone, jeżeli są odpowiednie dozwolone, jeżeli są odpowiednie zezwolenia, przepraszam, to brzmi głupio, ale jest zgodne z prawem robienie tego typu rzeczy z tym, że to są badania naukowe. To nie jest tak, że ma się z tego urodzić dziecko. Bo te rzeczy, o których mówiliśmy jakby w pierwszej części, to trochę dzieci z tak podmienionymi mitochondriami już jest na świecie. I wygląda na to, że jest to w miarę łatwe do zrobienia, bezpieczne, no i zapobiega rodzeniu się dzieci z ciężkimi chorobami. Ale to jest zmiana 13 genów. Czy zmiany bardziej głęboko ingerujące w nasz DNA będą w przyszłości dopuszczalne? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że będą, bo jak coś jest możliwe, to w którymś momencie często jest robione. Ale tamte rzeczy są jeszcze znacznie mniej zaawansowane.
Biorąc pod uwagę to, co pani profesor powiedziała, że ta liczba krajów, w których tego typu prace naukowe są w ogóle dozwolone, to sprawia, że no ten, powiedzmy, zasób wiedzy oraz doświadczenia, jakie w tym zakresie są dokonywane, są też stosunkowo niewielkie, co powoduje, że no, tylko jakaś bardzo nieliczna grupa naukowców pewnie do tego ma dostęp. Ale zastanawiam się, czy w takim razie to nie jest kuszące dla tych, którzy trochę chcieliby obejść prawo i sami, mając odpowiednie środki, bo przecież wiadomo, że na to potrzeba dużych funduszy, trochę zacząć, w cudzysłowie, bawić się inaczej. I czy tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że jak trochę tej wiedzy niektórzy posiądą, to potem to się wymknie spod kontroli?
Pytanie jest, co będą chcieli zrobić, jakimi siłami, jakimi środkami. Znaczy, ja jestem wielką fanką powieści fantastyczno-naukowych, więc 312 scenariuszy wymyślę natychmiast. Trudno mi odpowiedzieć. Zależy, co będą chcieli zmieniać. Zależy, czym będą dysponować. Zależy, czy będą chcieli łamać prawo, bo to też jest coś takiego, że to też trzeba jakoś uwzględnić. Natomiast w tej chwili sporo różnych ciał, brytyjskie, amerykańskie, różne towarzystwa naukowe wydały z siebie bardzo, Światowa Organizacja Zdrowia wydały z siebie takie bardzo długie i bardzo szczegółowe rozważania, co powinno się zrobić, jak powinny wyglądać konsultacje społeczne, jak powinny dobre być te techniki, żeby w ogóle rozważyć ich zastosowanie. Także ja myślę, że to w przyszłości będzie, ale ja nie potrafię powiedzieć, kiedy będzie ta przyszłość, bo ja przez 20 lat mówiłam, że terapia genowa będzie za 20 lat, a ona już jest.
No tak. Pani profesor, to jeszcze na koniec pytanie, czy w związku z tym, że w Polsce oficjalnie te wszystkie prace naukowe dotyczące modyfikacji genetycznej są niedozwolone, to czy jednak mimo to polscy naukowcy też mają jakiś wkład w te światowe badania, w ten światowy, nazwijmy to nawet triumf nauki, jeśli chodzi o to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli narodziny kolejnego dziecka, w którym te 13-20 tysięcznych zostało umieszczone?
Ja niestety w te badania nie, natomiast w prace, które dostały Nagrodę Nobla, te, które zmieniają jądrowy DNA, te, które są tą przyszłością, z jednym z autorów podstawowej pracy z 12 roku, za którą Dudna i Charpentier dostały Nagrodę Nobla, był, ja mogę pomylić nazwisko, ale dobrze pamiętam, był Krzysztof Chyliński, czy jak najbardziej Polak. Także jakiś wkład już w to mieliśmy.
Rozumiem. Bardzo dziękuję pani profesor za tę niezwykle cenną rozmowę, właściwie taki mały wykład na antenie radia RMF24. Z nami pani profesor Ewa Bartnik, genetyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się pani profesor, życzę dobrego
dziękuję
wieczoru.
Dziękuję bardzo panie redaktorze.
Do usłyszenia.